Jak tam zdrowie? Czy nie kręci wam się w głowie? Właśnie teraz pędzimy z prędkością 100 tysięcy km na godzinę razem z Ziemią wokół Słońca.
Ziemia biega sobie wokół Słońca, a Słońce biega wokół centrum galaktyki. I ta prędkość jest jeszcze większa, dziesięciokrotnie większa, to jest 1 000 000 km/godzinę. I to jest tak naprawdę jedna z największych prędkości, z jaką się poruszamy we Wszechświecie.
Najbliższe 15 minut to rozmowa o Słońcu. Kawałek Wszechświata i herbata w Radiu Gdańsk. O kosmosie opowiada Jarosław Piuro. Jak tam zdrowie, panie astronomie? Dzień dobry, dobry wieczór.
Dobrze, wiosna idzie, humor też się poprawia. Im ten dzień dłuższy, im dłużej to słońce na niebie widać, tym sami czujemy się lepiej.
Jak to jest, że nam się nie zakręci w głowie?
Jedna prędkość, która już zwala z nóg, to jest prędkość 1 000 km/godzinę, z którą Ziemia obraca się wokół własnej osi. Ta prędkość zależy od szerokości geograficznej, na jakiej jesteśmy. Ale tu, jak my siedzimy w tej chwili niedaleko Tczewa, czy tam w Gdańsku, to byłoby to samo, to jest prędkość około 1 000 km/godzinę. I z taką prędkością obracamy się.
Na równiku byłoby szybciej.
Tak, około 1 700 km/godzinę. I razem z nami obraca się także powietrze, bo gdyby nagle Ziemia przestała się obracać, to zezwałby się huragan wiejący z prędkością 1 000 km/godzinę. I ta prędkość jest już zatrważająca.
No to nie najgłupsze jest to moje pytanie, dlaczego nam się nie kręci w głowie.
No tak, no ale to tak, bo jedziemy takim spokojnym pociągiem, który równiutko zmierza przed siebie.
Ale wyczytałem też w tych internetach, że gdybyśmy jechali pociągiem, pendolinę na przykład, wybrali się na Słońce, w stronę Słońca, to jechalibyśmy 85 lat. Całe życie.
No tak.
Takie dobre życie.
Musiałbym to policzyć, żeby potwierdzić, tak w głowie to byłaby przerwa, powiedzmy półminutowa na liczenie, więc nie będziemy tutaj weryfikować tej liczby akurat.
Ale pamiętam, że to są duże promień słońca, tak, z prędkością światła, ta podróż trwa 8 minut.
Tak, tak. To jest 8 minut 40 sekund, tyle czasu zajmuje fotonowi, który opuścił powierzchnię Słońca, dotarcie do Ziemi. Tak samo, z taką samą prędkością rozchodzą się fale grawitacyjne. A więc teoretycznie rzecz biorąc, gdyby Słońce zniknęło, to my byśmy o tym dowiedzieli się dopiero po 8 minutach.
Zniknie za 5 czy 6 miliardów lat?
Tak.
Wypali się do końca.
Mamy pewne teorie. W miarę dobrze jesteśmy w stanie zasymulować, jak Słońce wygląda w środku. I Słońce zamienia wodór w hel i ten proces będzie trwał jeszcze około 5 miliardów lat. I za 5 miliardów lat we wnętrzu Słońca skończy się wodór. Zostanie cały wodór, który tam był, zamieniony w hel i w rezultacie ta siła, która jest odpowiedzialna za rozpychanie Słońca, bo Słońce znajduje się w równowadze pomiędzy dwiema siłami. Jedna siła chce Słońce zgnieść, to jest siła grawitacji, a to światło, które powstaje w środku Słońca na skutek zamiany wodoru w hel, stara się Słońce rozepchnąć. I te dwie siły znajdują się w stanie równowagi. I za 5 miliardów lat zniknie ta siła rozpychająca. Wnętrze Słońca zacznie się kurczyć pod wpływem siły grawitacji. I wtedy temperatura we wnętrzu Słońca zacznie rosnąć. Ona w tej chwili wynosi około 13 milionów stopni Celsjusza, ale na skutek tego zgniatania wnętrza Słońca temperatura urośnie do około 100 milionów stopni Celsjusza. I w tej temperaturze ten hel, który został tam wyprodukowany przez 10 miliardów lat, bo już od 5 miliardów jest produkowany i jeszcze przez 5 miliardów produkowany będzie, ten hel w takiej temperaturze zacznie zamieniać się w węgiel. Ten proces, z tego względu, że będzie przebiegał w wyższej temperaturze, będzie przebiegał w wyższym tempie niż ten proces obecny zamiany wodoru w hel. A więc w rezultacie znowu zacznie powstawać energia w centrum Słońca i tej energii będzie powstawało więcej niż powstaje w tej chwili. Także po krótkim okresie kolapsu jądra Słońce zacznie puchnąć i będzie coraz większe i większe i większe. Także dojdzie aż do orbity Ziemi, pochłonie Merkurego, Wenus i pochłonie Ziemię, stanie się tak zwanym czerwonym olbrzymem.
A ja myślałem, że ono będzie się zapadało.
No i wykrakałeś.
Bo stanie się takim bardzo ciężkim punktem.
Twoja przepowiednia się spełni, bo będzie ta faza czerwonego olbrzyma.
Ona rozdymania, tak?
Tak, ona nie potrwa długo, znaczy 100 milionów lat. Więc
nie ma o czym mówić.
Oczywiście, w skalach astronomicznych. A następnie cały hel w środku Słońca zamieni się w ten węgiel. I wtedy zniknie znowu, po raz kolejny zniknie ta siła rozpychająca Słońce i Słońce zacznie się kurczyć po raz drugi. Będzie kurczyło się już całe. Ale koniec końców Słońce rzeczywiście skurczy się do punktu, punkt to jest pojęcie matematyczne, ale skurczy się do obiektu wielkości Ziemi. Stanie się takie małe jak Ziemia, będzie ważyło prawie tyle, ile waży w tej chwili, więc...
A masa Słońca, to proszę Państwa, ile pamiętam, to jest 99,5% masy całego naszego układu słonecznego.
Układu słonecznego, tak. I ta sama masa zostanie ściśnięta do obiektu wielkości Ziemi. I taką gwiazdę, ostatni etap życia bardzo wielu gwiazd, nazywamy białym karłem. Także Słońce skończy swój żywot jako biały karzeł.
I potem łyżka tej masy słonecznej będzie ważyła, no nie wiem ile, ale ileś ton?
Tak, to te wyliczenia tam wielokrotnie widziałem, że tam wielkości pudełka zapałek, to ileś tam słoni, to są, tak jak mówisz, wiele ton, to materia będzie ściśnięta do...
Rzeczy niewyobrażalne.
W sposób bardzo, bardzo wysoki, tak naprawdę na Ziemi zupełnie niespotykany. To nie jest największe upakowanie materii, które możemy sobie wyobrazić, bo po wybuchu gwiazd supernowych materia potrafi skolapsować się jeszcze mocniej, w tak zwaną siatkę neutronową, i powstaje gwiazda neutronowa, materia neutronowa, ale upakowanie materii wewnątrz białego karła jest zupełnie wyjątkowe. Jest to rzeczywiście...
No tak, ale to wszystko daleka przyszłość, tam 5 miliardów lat. Nie ma o czym mówić. Co teraz dzieje się na Słońcu? Bo Słońce podobno jest w kryzysie.
Cisza, spokój.
No właśnie, tak. Nie ma plam na Słońcu.
Mówimy o aktywności słonecznej i najprostszym przykładem aktywności słonecznej są plamy, które na Słońcu widać.
Astronomowie z grupy Jarka Pióro Astropomorze wypatrują tych plam. Ostatnio jakieś tam 2 czy 3 się pojawiły.
Bo to zawsze jakieś urozmaicenie.
I... Po 100, tam 40 iluś dniach.
Plamy słoneczne były widoczne już w starożytności. Co prawda nie dysponowano wtedy teleskopami, ale stosowano taką sztuczkę zwaną kamera obskura, więc w ciemnym pomieszczeniu robiono mały otwór i wtedy jak światło słoneczne padało przez ten otwór, to można było na ścianie zobaczyć obraz Słońca i widać było, że na powierzchni Słońca pojawiają się od czasu do czasu plamy. Tak samo kiedy Słońce świeci nisko nad horyzontem i jego blask jest osłabiany przez atmosferę ziemską, to można było takie większe plamy od czasu do czasu na powierzchni Słońca.
Taką plamę można sobie wyobrazić jak pieprzyk na skórze.
Tak to wygląda. Taki malutki punkcik ciemniejszy od reszty powierzchni Słońca. A od momentu, kiedy pojawiły się teleskopy, czyli od początku XVII wieku, obserwowano plamy na Słońcu już regularnie. I jest to jedno z ulubionych zajęć astronomów, no bo jak to tylko przez połowę doby można się cieszyć astronomią?
Tylko w nocy, tak?
No właśnie, nie tylko w nocy. Można w ciągu dnia też oddać się swojej ulubionej pasji i spojrzeć w niebo na ten obiekt, który jest arcyciekawy, czyli właśnie na Słońce. I te plamy można zobaczyć. Dosyć szybko zauważono, że te plamy pojawiają się w cyklach, czyli czasami jest ich więcej, czasami jest ich mniej. I ten cykl słoneczny trwa 11 lat. Czyli co 11 lat plam jest coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Maksimum. Następnie ilość plam zaczyna maleć. Mamy minimum. Później znowu rośnie, później znowu maleje.
I teraz chyba jesteśmy w dołku.
Jesteśmy w minimum aktywności słonecznej. Także gdyby ktoś chciał kupić teleskop do obserwacji plam słonecznych, bo do tego potrzeba...
To nie warto.
Nie warto teraz. Albo może właśnie teraz, bo powinny być jakieś obniżki cen, tak, ponieważ niewiele można zobaczyć. Tak, zdarzają się teraz dni, kiedy całe serie dni, kiedy żadnej plamy słonecznej nie widać. Dzisiaj też na powierzchni Słońca nie widać żadnej plamy. Kiedy było poprzednie minimum cyklu aktywności słonecznej, to było wyjątkowe, ponieważ nie było widać żadnej plamy na Słońcu przez chyba 400 dni z rzędu. Także ponad rok, dzień w dzień można było patrzeć na Słońce i żadnej plamy nie było widać. My teraz jesteśmy w samym środku tego minimum i czekamy na pojawienie się oznak nowego cyklu. Także widać, że to jesteśmy naprawdę w tym absolutnym...
To są miejsca na powierzchni Słońca o trochę niższej temperaturze niż zwykle, tak? Bo zwykle to jest chyba 6,5 tysiąca stopni.
A właśnie, tak.
A plama ma 4,5.
Tak, temperatura powierzchni Słońca to jest około 6 tysięcy stopni Celsjusza. Plamy są chłodniejsze, mają temperaturę rzędu 4 tysięcy stopni Celsjusza, 3,5 tysiąca, ale są to takie obszary na Słońcu, gdzie temperatura jest niższa.
Tylko czemu ona w jednym punkcie jest niższa?
Ze względu na to, że pole, że Słońce jest także wielkim magnesem. Tam ono jest, Słońce jest zbudowane głównie z wodoru i z helu, ale przy tych temperaturach, które panują we wnętrzu Słońca, to nie jest tak, że mamy atomy wodoru i atomy helu, tylko mamy jądra wodoru i helu, czyli naładowane dodatnio. Jądro wodoru to jest proton po prostu. Mhm. I elektrony, które swobodnie się poruszają, a więc mamy cząstki, które mają ładunek elektryczny i które płyną, poruszają się, tam są rzeki płynące, strumienie po prostu, cząstek naładowanych elektrycznie wewnątrz Słońca. A więc tam powstaje pole magnetyczne. I to pole magnetyczne przy perturbacjach ruchu materii wewnątrz Słońca może spowodować, że linia pola magnetycznego wyjdzie nad powierzchnię Słońca i uniemożliwi wymianę materii.
To wewnątrz Słońca płyną takie ogromne prądy.
Tak, tak. Tak jak w każdej rzece.
Prądy elektryczne.
Tak, tak. Dokładnie tak to wygląda i one generują pola magnetyczne i te pola magnetyczne są w stanie właśnie zablokować wymianę materii pomiędzy częścią powierzchni Słońca a otoczeniem.
Widoczne i z tego samego powodu Słońce czasami bywa tak, że wypluje część materii?
Tak, bo te linie pola magnetycznego, kiedy wydostają się z wnętrza Słońca na zewnątrz, porywają tę materię naładowaną elektrycznie ze sobą i powstają wybuchy, wyrzuty materii nad powierzchnię Słońca, zwane protuberancjami. I takie protuberancje możemy za pomocą teleskopów, także amatorskich, obserwować, ale część tej materii może zostać wyrzucona w przestrzeń kosmiczną i dotrzeć do na przykład powierzchni Ziemi.
Dzięki Słońcu istnieje życie na Ziemi.
No tak, bo to jest główne źródło energii. Gdyby nie było Słońca, to u nas byłoby zimno. Nie minus 10 stopni, ani nie minus 20 stopni Celsjusza, ale minus 270 stopni Celsjusza, więc życie byłoby niemożliwe. Nie tylko woda zamarzłaby, ale
właściwie każdego dnia możemy za to chwalić.
Zamarzłaby atmosfera ziemska, zmieniłaby się w lód. Tak, no dzięki Słońcu życie...
Myślisz o powietrzu, tak?
Tak, dokładnie. Cała atmosfera zmieniłaby się po prostu w szron i spadłaby na powierzchnię Ziemi, gdyby Słońce nagle przestało świecić. My nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile nam Słońce daje, bo ktoś by mógł sobie pomyśleć, a tam Słońce, nie byłoby Słońca, to palilibyśmy drewnem na przykład, ale drewno to też jest akumulowana energia słoneczna, bo to dzięki energii Słońca to drzewo wyrosło. Tak samo ropa naftowa czy węgiel to przecież są szczątki organizmów, które kiedyś istniały, one żyły też dzięki energii słonecznej. Mamy energię wiatru, ale energia wiatrowa to też jest energia słoneczna, bo gdzieś Słońce mocniej nagrzeje Ziemię, gdzieś nagrzeje słabiej i powietrze pod różnymi ciśnieniami zaczyna się przemieszczać z jednego miejsca na drugie i wieje wiatr. Gdyby nie było światła słonecznego, nie byłoby energii wiatrowej. Energia wodna, no to woda musi spływać. A skąd woda znalazła się u góry? W górach, skąd tam deszcz pada? No, Słońce nagrzewa oceany, powoduje parowanie wody, chmurki sobie lecą później gdzieś tam w górne partie gór, tam ulegają schłodzeniu, opady deszczu i rzeki płyną, napędzając turbiny elektrowni wodnych, odzyskując energię słoneczną, która została dostarczona tej wodzie i spowodowała wyparowanie tej wody.
Ale wiesz, myślę, że ludzie częściej boją się Słońca.
Czemuż to?
Temu, że ono jest takie nieprzewidywalne, bo te plamy raz, no ta tak. Materia wypluwana z powierzchni Słońca to dwa.
No właśnie i tutaj to jest to pytanie, czy te zmiany na Słońcu, ta aktywność słoneczna ma jakiś wpływ na życie na Ziemi? I jakiś tam wpływ jest, bo okazuje się, że były takie okresy, kiedy tych plam było mniej. Było tak zwane minimum Maurera w drugiej połowie XVII wieku i okazuje się, że można znaleźć taką korelację pomiędzy klimatem na Ziemi, a aktywnością słoneczną. I podczas tego minimum Maurera, kiedy przez 40 lat nie było plam na Słońcu, na Ziemi było chłodniej. Bałtyk zamarzał, na Bałtyku budowano karczmy dla podróżujących pomiędzy
takie są legendy, podobno
Polską
legendy.
A Szwecją. No ale to, że Bałtyk zamarzał jest faktem. Kolejne takie minimum Deltona, było na początku XIX wieku. Wtedy wyjątkowo srogie zimy doprowadziły do upadku armii Napoleona, która próbowała zdobyć
Moskwę.
No Moskwę inaczej zdobyła tam. Rosjanie oddali Moskwę, spalili i zostawili, także Napoleon nie musiał specjalnie walczyć, żeby zająć Moskwę, ale te srogie zimy, które wtedy panowały, mogły być spowodowane małą aktywnością słoneczną. Więc jakiś tam związek jest, ale ogólnie rzecz biorąc, podczas maksimum aktywności słonecznej, Słońce wypromieniowuje ułamek procenta więcej energii niż kiedy mamy do czynienia z minimum aktywności słonecznej. Może to jest powiedzmy 1%, ale to są bardzo małe wahania, a inne gwiazdy potrafią być znacznie bardziej gwałtowne. Proxima Centauri, która jest najbliższą gwiazdą nas oprócz Słońca, potrafi zwiększyć swoją jasność kilkusetkrotnie. Gdyby Słońce kilkaset razy zwiększyło swoją jasność, to życie na Ziemi skończyłoby się momentalnie. Tymczasem ono świeci naprawdę bardzo stabilnie miliardy lat już, więc nie narzekajmy na nie. Tak? To, te plamy to tylko tak, żeby nam było ciekawiej żyć, żebyśmy mieli na co popatrzeć, ale żadnego zagrożenia prawdziwego dla nas nie stanowią.
No i Słońcu w promieniowaniu kosmicznemu zawdzięczamy m.in. zorze polarne.
O proszę, kolejny przykład tego, co nam Słońce daje tymi wybuchami. Tak, zorze polarne to jest właśnie skutek tego wiatru słonecznego, tych cząstek właśnie podczas tych wielkich wybuchów, które zachodzą na Słońcu. To są kolejne atrakcje fundowane nam przez tę przyrodę. Tak trochę wybuchnie, żeby było ciekawiej, ale nie na tyle, żeby nam zaszkodzić.
Słońce jest bardzo okej i w porządku, i dobrze, że przychodzi wiosna i tego Słońca będzie coraz więcej, chociaż dla astronomów to oznacza krótszą noc.
No niestety, astronomowie nie lubią lata za bardzo, właśnie z tego względu, że jest mniej okazji do podziwiania tego ciemnego nieba. Teraz jest ten najpiękniejszy okres tak naprawdę dla nas, ale zapraszamy chętnych na obserwację tych plam słonecznych. Może się pojawią, jak przyjdzie wiosna i lato i wtedy będzie
można... Być może to jest okazja, żeby wybrać się do Australii.
No tak, tam wtedy będzie zima, tam będą dłuższe noce i będzie można sobie na to niebo ciemniejsze popatrzeć. A plamy będą i tak widoczne wszędzie tak samo.
Opowiadał Jarosław Piro. Dziękuję pięknie. Do
Dziękuję
miłego.
Bardzo.
I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.